Może zwróćmy uwagę na ten psalm. Psalm 139. Wszechobecność i wszechwiedza Pana. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku, gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi, mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Bracia i siostry, moja szczególna uwaga jest zwrócona na 17 werset. Jak niezgłębione są myśli dla mnie, myśli Twe, Boże, jak niezgłębione, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. W tych świadectwach, które słuchaliśmy, widzimy te Boże myśli. One już dzisiaj były wypowiedziane. Te niezgłębione myśli Boże. Ta niezgłębiona mądrość Boża. Czytamy, że myśli Boże są niezgłębione i niezmierzone. W żaden sposób nie można zmierzyć Bożych myśli. Jest ich tak wielka liczba jak piasku, a to tylko obraz jest, jak piasku. Te Boże myśli są głębokie, niezbadane dla człowieka. Są tak wysokie jak niebo nad ziemią, tak niezgłębione, niezmierzone, głębokie, wysokie są Boże myśli. Któż mu dorówna? Bracia i siostry, ta Boża mądrość, o której tutaj czytamy w tym słowie, ona objawia się, jak już było to wypowiedziane w świadectwach, w tych wielkich Bożych dziełach. W tym się ta niezmierzona Boża myśl objawia. Czytamy w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 10, czytamy: On stworzył ziemię swoją mocą. Pan Bóg stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na Jego głos szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana. Gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki, są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż on jest stwórcą wszechrzeczy. Pan nasz jest stwórcą wszechrzeczy. Kiedy czytamy Psalm 148, czytamy: bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne. Ustalił porządek, który nie minie. Ustalił porządek, który nie minie. W liście do Rzymian apostoł Paweł w rozdziale pierwszym mówi, że te wielkie dzieła Boże, ta niewidzialna istota Boga, Jego wielkie bóstwo, Jego wielka moc, Jego wielka chwała jest objawiona w dziełach, które Pan Bóg stworzył. I człowiek, chociaż jest tak znikomy, jest tak kruchy i słaby, może w jakiejś części poznać swoim umysłem, jak wielki, jak święty jest Bóg. Po co to wszystko? Aby Jemu oddać chwałę. Aby Bogu złożyć dziękczynienie. Po to zostaliśmy stworzeni przez Boga, aby Go chwalić, aby Go wielbić, aby Mu dziękować. To jest ponad wszystko nasze zadanie, jako Boże stworzenie mamy uwielbić Boga. To jest nasze zadanie. Mamy wychwalać Jego wielką chwałę, Jego wielkość, Jego moc, Jego mądrość, te wielkie atrybuty Boga, jakimi są Jego wszechmoc, Jego wszechwiedza, Jego wszechpotęga. To są atrybuty Boga. Te atrybuty mają być w naszych sercach wyryte. Psalmista mówi: przyjdźmy, pokłońmy się przed Panem. Klęknijmy przed naszym Bogiem, bo On nas stworzył. On jest naszym Bogiem, On jest naszym Ojcem, a my jesteśmy owcami Jego pastwiska. W centrum tego psalmu, który przeczytaliśmy, jest człowiek. Zastanawiam się, tak sobie rozważam w swoim sercu, a czymże jest człowiek? Czymże jest człowiek, że tak bardzo Bóg go ceni? Czy myślałeś kiedyś nad tym, czy zastanawiałeś się nad tym, czy zastanawiałeś się nad znikomością swojego życia, czy zastanawiałeś się kiedyś nad przemijaniem swojego życia, czy myślisz o tym, jak bardzo kruchym jest twoje życie? W 40 rozdziale Księgi Izajasza czytamy: zwiastuj. A prorok mówi: co mam zwiastować? A on mówi to: wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jest jak kwiat trawy. Uschła trawa, kwiat opadł, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I wiecie, bracia i siostry, chociaż jesteśmy tak bardzo krusi, to Bożym pragnieniem jest, aby to Słowo Boga naszego było w nas. Aby to Słowo Boga żyło w naszych sercach. Aby ono prowadziło nas do tego, abyśmy wydali obfite owoce. Abyśmy stanęli przed Bogiem naszym, Stwórcą, nie próżni, nie nadzy, ale przyodziani, przyobleczeni Bożą miłością, Bożą radością, Bożym pokojem, Bożą sprawiedliwością. Sprawić to może tylko Boże Słowo, które jest od wieków i na wieki. Nic nie ma wartości, ale Słowo Boga na wieki trwa. I to Słowo, jeśli ono jest przyjmowane do naszych serc, jeśli ono jest zachowywane w naszych sercach, jeżeli ono jest przestrzegane w naszym życiu, ono przynosi taki cudowny owoc. Nic nie ma wartości, ale owoc ma wartość. Nasze ciała są kruche, przemijamy, jak ta trawa. Ale jeśli w naszych sercach jest Słowo Boga, to przyniesiemy Panu Bogu owoc. Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana mówi o tej zależności. Ja to wiem, że to znamy, ale pozwólcie, że może tylko to wspomnę jeszcze raz, kiedy Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latooślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. Nic nie możemy. Jezus jest życiem. Jezus jest Słowem. Jezus jest drogą. Jest prawdą. Jest sprawiedliwością. Jest naszą mądrością. Kto trwa we mnie, mówi Pan, ten zostaje wyrzucony. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was będą trwać, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I bracia i siostry, tu jest ta zależność, że jeśli to Słowo Boga żyje w nas, o co my prosić mamy? My wiemy, o co mamy prosić. My wiemy, o co mamy prosić, co jest ważne dla naszego życia. Ważny jest owoc. Żeby Pan poprzez swoje słowo, poprzez swojego ducha wykształtował w nas człowieka, który się Bogu podoba. Bo przecież cały proces Bożej pracy nad nami to jest praca nad takim człowiekiem, który będzie podobny do obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proście, a będzie wam dane. O co prosić? O cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przeto będzie uwielbiony Ojciec. Wtedy będzie Bóg uwielbiony, nasz Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jeśli chcemy, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu, w moim życiu, to tylko przez owoc. Czasami możemy pięknie ustami uwielbiać Boga, ale przede wszystkim musimy uwielbiać Boga naszym życiem. Żeby nasze życie mogło być godne tego słowa, które dzisiaj zwiastujemy, aby mogło być godne Ewangelii Jezusa Chrystusa i Królestwa Bożego, do którego zostaliśmy powołani. To jest najważniejsze, to jest owoc. Przeto będzie uwielbiony Ojciec. W taki sposób będzie uwielbiony. Jeśli staniecie się uczniami moimi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, trwać będziecie w mojej miłości. W jakim sercu dopełnia się miłość Boża? W jakim sercu mieszka miłość Boża? W takim, które przestrzega Bożych przykazań. No nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, tylko w sercu posłusznym Bogu może mieszkać miłość Boża. W sercu posłusznym Bogu. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Pan Jezus mówi, jak i ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Bracia i siostry, zwiastuj. Wszelkie ciało jest jak trawa, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Chciałem się jeszcze tak krótko zastanowić, dlaczego ten człowiek, taki kruchy i słaby, jest tak bardzo cenny, tak bardzo jest drogi w oczach Boga. Dlatego, że został przez Boga stworzony. Został przez Boga stworzony. Czytamy w tym psalmie, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. I bracia i siostry, tu chciałem też powiedzieć coś, że mało się nieraz modlitw słyszy w zborze. Zwróćcie na to uwagę. Nieczęsto się tak słyszy, żebyśmy się modlili: dziękuję Ci Boże, że cudownie mnie stworzyłeś. Czy tak często słyszycie tą modlitwę? Czy my się czegoś wstydzimy? Czy uważamy, że to nie przystoi nam się tak pomodlić? Boże, dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś. Ja pracuję w medycynie już blisko 30 lat, pracuję w radiologii i muszę Wam powiedzieć, że jak zaczęto badać ludzi rezonansem magnetycznym, to się okazało, że trzeba zmienić podręczniki, ponieważ odkrywają w człowieku to, co jeszcze nie odkryli. Wydawałoby się, że medycyna już zrobiła taki ogromny postęp, a ciągle i ciągle na nowo coś odkrywają. I to z anatomii. Coś, co jeszcze nie było wiadome do tej pory. Cudownie został człowiek stworzony. I tu jest napisane: żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Misternie, cudownie, wspaniale Bóg stworzył każdego z nas. Jesteśmy dla Niego drogimi i dlatego, że Bóg nas stworzył, że On nas ukształtował, ma pełne prawo do naszego życia. Wiecie, ewangelizacja to jest wskazanie też ludziom tej nowiny, że Bóg jest jedynym stworzycielem, który ma prawo do mojego i Twojego życia. Bardzo często zapominamy w zwiastowaniu o tym, aby powiedzieć ludziom, że jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię i Ciebie stworzył i bardzo dokładnie zna Twoją duszę. Jeszcze nawet nie ma słowa na języku Twoim, a Bóg już wszystko wie. Zna dokładnie Twoje myśli. I to jest bardzo ważne, aby ludzie to słyszeli. On jest naszym stworzycielem. On ma do nas pełne prawo. W psalmie 8 czytamy: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Kiedy doszedł Dawid do takich wniosków? Wtedy, kiedy zaczął obserwować, kiedy zaczął patrzeć na niebo. Bracia i siostry, jak to jest wspaniałą rzeczą patrzeć w niebo. Patrzeć na słońce może nie, ale patrzeć na księżyc, na gwiazdy. Przecież Pan Bóg każdej gwieździe nadał imię. Ponieważ Jego mądrość jest niezmierzona, On dla każdej gwiazdy nadał imię. I kiedy Dawid oglądał te wielkie Boże dzieła, kiedy oglądał niebo, patrzył w niebo, patrzymy w niebo? Czy chodzimy raczej z głową spuszczoną? Czy często nam się zdarza patrzeć w niebo? Jeżeli w ostatnim czasie, czy jesteś młody, czy stary, zaniechałeś patrzeć w niebo, to spójrz. Popatrz w niebo. Popatrz na księżyc, popatrz na gwiazdy, a to jest przecież tylko cząstka Bożego stworzenia. Ale ona nas ogarnia, coś niepojętego, coś wielkiego, coś majestatycznego. Popatrz w niebo, a wtedy zobaczysz siebie. Jakiego? Małego. Małego. Gdy oglądam, kiedy zaczniesz oglądać, kiedy zaczniesz się wpatrywać w niebo, zobaczysz siebie. Wtedy Dawid mówi: czymże jest człowiek? Czymże jest człowiek, że tak o nim pamiętasz. Jakie to jest pokrzepiające dla naszego życia. Jaka to jest wielka pociecha, jaka to jest radość wiedzieć, że tak wielki Bóg, tak wielki Stwórca pamięta o mnie. Patrzy na wszystkie drogi mojego życia. Ogarnia mnie z tyłu i z przodu. Jakże wielka i niepojęta jest ta wiedza. Patrzysz w niebo, widzisz swoją małość. Widzisz w sobie tą kruchość. A mimo to Bóg o tobie pamięta. Bóg chce mieć z tobą społeczność. Bóg chce przemawiać do twojego serca. Zastanawiasz się, kim jest człowiek, że dałeś mu władzę. Przecież, bracia i siostry, to jest władza. Bóg dał nam władzę. Chociaż jesteśmy tacy krusi, tacy mali, Bóg dał nam władzę. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą, dostojeństwem tego człowieka uwieńczyłeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami swoich rąk. Proszę bardzo. Dałeś mu panowanie nad dziełami swoich rąk. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce, wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie, ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz, Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Tak wielki Bóg, tak mały człowiek, a Pan Bóg dał mu władzę. Chwałą i dostojeństwem go ukoronował. Dał mu panowanie nad dziełami swoich rąk. Niezwykła rzecz. Bracia i siostry, to słowo, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, ono się kilkakrotnie powtarza w Biblii i to w różnych sytuacjach życia naszego. Ja chciałbym zacytować takie miejsce z Psalmu 144, gdzie jest napisane: Panie, czymże jest człowiek, że o nim, że na niego baczysz, Syn Człowieczy, że o nim myślisz. Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego są jak cień, co mijają. A jednak w jakim kontekście napisał Dawid ten psalm? Wtedy, kiedy był bardzo doświadczony. I w naszym codziennym życiu przeżywamy różne doświadczenia. Dawid mówi: wielkie wody grożą mi, już prawie zatonąłem. Kłamstwo, zdrada, miecz, który wisi nade mną, ludzie, którzy mnie nienawidzą. Ale Boże, Ty jesteś moim wybawcą. Ty jesteś moim obrońcą. Ty jesteś moją skałą. Ty jesteś moją tarczą. I bracia i siostry, to też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy my dzisiaj wychwalamy Boga, że On jest naszym obrońcą. Że On wybawia nas. Że On strzeże nas, kiedy wielkie wody grożą nam. Każdy z nas przeżywa to w naszym chrześcijańskim życiu. A jednak Dawid mówi: a czymże jest człowiek, że na niego baczysz? Syn człowieczy, że nieustannie o nim myślisz, chociaż jest podobny do tchnienia, a dni jego mijają jak cień. Ale tego wiernego człowieka, który woła do ciebie, który prosi cię o pomoc, ty nie odrzucasz. Ja, bracia i siostry, miałem już takie doświadczenia w moim życiu, kiedy byłem zrozpaczony, kiedy było mi źle w życiu, kiedy zdawało mi się, że jestem samotny. Zdawało mi się, że nikt mnie nie rozumie. Bałem się otworzyć usta do kogoś, bo bałem się, że będę źle zrozumiany. To było tak, jakbym tonął. A jednak Pan Bóg, kiedy do Niego wołałem, nie odrzucił modlitwy mojej. Był mi obroną, był mi wybawcą. Był moją twierdzą i ucieczką. I chociaż jesteśmy tacy krusi, tacy słabi, to nasz Stwórca, nasz Pan, nasz Bóg, kiedy do Niego wołamy, kiedy ze szczerego serca wołamy do Niego, Bóg nam odpowiada. Chwała Bogu. Kiedy w Księdze Joba czytamy, czymże jest człowiek, Księga Joba, powtarza się to samo pytanie: czymże jest człowiek, kiedy Job w swojej ciężkiej chorobie, co to jest święto dziękczynienia też? Ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę też różne aspekty naszego życia. Pan Bóg dał władzę, dał panowanie nad swoimi dziełami. To wszystko jest piękne, cudowne, ale w różny inny sposób też Pan Bóg nam odpowiada, cudownie nam odpowiada i niesie nam pomoc. Kiedy Job mówił w jakimś momencie swojego życia, już był tak zbolały, każda jego kość go bolała, wszystko go bolało. Był tak srodze doświadczony przez Boga, kiedy powiedział: uprzykrzyło mi się życie moje. Wiecie, Pan Jezus uwolnił kiedyś kobietę, która była ile lat zgarbiona? 18 lat. Ja myślę, że gdzieś tam w myślach tej kobiety było: uprzykrzyło mi się już życie. Wiecie, kiedy człowiek jest strasznie chory, jest tak bardzo cierpi. Ja całkiem niedawno chowaliśmy chłopaka, który chorował na zanik mięśni. 14 chyba lat leżał w łóżku. I kiedy już przyszedł już kres jego życia, to nawet koc, czy ta pościel, którą był przykryty, to już mu przeszkadzała. Wszystko go bolało. Nie było takiego miejsca na jego ciele, które by go nie bolało. Cierpiał. I być może w swoim sercu mówił: uprzykrzyło mi się już życie. Nie chcę dłużej żyć. Zaniechaj mnie, Boże, bo moje dni są tylko tchnieniem. Ale potem przychodzi taka myśl. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz, że na niego zwracasz uwagę? Bracia i siostry, czymże jest człowiek, że Bóg tak bardzo nas kocha? Tak bardzo miłuje nas? Nie jesteśmy w stanie pojąć tej Bożej miłości, tej Bożej niezgłębionej miłości od wieków i na wieki, jaką Bóg obdarował swoje stworzenie, ale koroną tego stworzenia my jesteśmy, jako ludzie. I chociaż nie zawsze Bogu jesteśmy wdzięczni, czasami narzekamy, szemramy, zwłaszcza kiedy nas coś boli, kiedy jest nam ciężko, ale Bóg się od nas nie odwraca. Pan Bóg nie wiedzie na wieki z nami sporu, bo gdyby wiódł spór z tobą czy ze mną, nie przetrwałbym ani jednej godziny mojego życia. Jakże bardzo kocha nas Bóg. Jak nawet w Ewangeliach czytamy o Jego wielkiej trosce nad stworzeniem, że to słońce, które pada na tą ziemię, to nawet na niewdzięcznych pada. Ludzie niewdzięczni są, źli w swoich sercach, a Bóg obdarza ich wszelkim dobrem. Ale także na tych, którzy są wdzięczni, którzy potrafią Bogu podziękować za słońce, potrafią Bogu podziękować za deszcz. I ten wczesny deszcz, i ten późny deszcz, bez czego nie ma życia. Ale ile jest ludzi niewdzięcznych, złych, okrutnych, pysznych, zuchwałych wobec Boga, a mimo to Bóg cierpliwie czeka, aby okazać łaskę. Być może wielu z nas, i ja też, zanim się nawróciłem, nie zawsze byłem Bogu wdzięczny. Wiele rzeczy mi się nie podobało, chociaż korzystałem, nieustannie korzystałem z Jego dóbr. Bóg był dla mnie dobry zawsze. Jak się urodziłem, miałem obfitość w moim domu, niczego mi nie brakowało. Jak dorastałem, miałem to samo. Całe życie było mi dobrze, ale dopiero jak się nawróciłem, jak przyjąłem do serca Pana Jezusa, dopiero wtedy potrafiłem docenić dobro, jakie mi Bóg wyświadcza. Pan Bóg otworzył mi oczy i serce, mi otworzył na wdzięczność, żeby być zawsze wdzięczny. Mimo tego, że miałem dobro w moim domu, miałem obfitość wszystkiego, jakąś mam taką chyba dobrą cechę, dzięki Bogu, że nic nie zostawiam na talerzu. Przynajmniej nie pamiętam, żebym coś zostawił na talerzu. Ale wiem, że ludzie nie zawsze tak myślą i są wybredni. Tego nie je, tamtego nie posmakuje, to mu nie smakuje. Moja bratowa, przepraszam, tak powiem śmiesznie może, ale nauczyła swoich synów jeść naleśniki. Pracowała w szpitalu na dyżurze. Wpadła między dyżurami do domu zrobić swoim małym chłopcom naleśniki. I ten chłopiec jeden czy drugi zaczął mówić: mama to, mama tamto, ja nie lubię, ja nie lubię. I wiecie, wzięła ten naleśnik. Jak mu tym naleśnikiem przyłożyła? Jak mu tym naleśnikiem przyłożyła przez głowę i od tego czasu jedli wszyscy naleśniki. I tak czasami trzeba z człowiekiem postąpić. Co to znaczy nie jem tego, nie jem tamtego? I polubili naleśniki. Zrobiła to tak spontanicznie, tak jej to wyszło z serca, żeby mógł majtnąć tym naleśnikiem i od tego czasu jedzą naleśniki. Nawet jak później to ulubiona potrawa, to był naleśnik. I bracia i siostry, to jest właśnie to, żeby być Bogu wdzięcznym za wszystko, zawsze być Bogu wdzięcznym. Ale też i w chorobach. Pracuję i mam do czynienia z ludźmi bardzo ciężko chorymi. Ci ludzie patrzą tylko w sufit. Oni nie potrafią się nawet przełożyć na bok, nie potrafią usiąść, nie mówią. Wszystko przy nich trzeba zrobić. Ale wiecie, Pan Bóg jest tak cudowny i On jedyny ma sposób na to, ażeby dotrzeć do serc tych ludzi. I jest napisane, że każdego poranku nawiedzasz ich. Chociaż człowiek jest, czymż jest człowiek, że o nim go tak bardzo ceni, że na niego zwracasz uwagę, ale każdego poranku go nawiedzasz. I bracia i siostry, jest takie ciche przemówienie Boże, kiedy Pan Bóg w cichy sposób przemawia do człowieka serca. My jako wierzący ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby coś widzieć. Czasami, o, chociażby coś takiego, co by było na oku, żeby coś powiedzieć, o, ten Pan, ten przyjął Pana Jezusa. Bo On tam powiedział, a czasami jest tak, że my nigdy nie jesteśmy świadkami, co się w tym sercu dzieje. Do takiego serca Bóg przemawia, aby gdzieś to serce drgnęło i gdzieby taki człowiek gdzieś w swojej duszy, w swoim sercu powiedział: Panie, zmiłuj się nade mną. Okaż swoją łaskę nade mną. Tysiące takich nawróceń, których nigdy nie będziemy świadkami. Ale Pan Bóg nawiedza. Nawet w chorobach, w cierpieniach, w trudach, w utrapieniach, w prześladowaniach przychodzi Pan i przemawia. Czy to przez sen, czy to przez w jakiś inny sposób, cichutko do serca, swoją miłością puka, aby człowiek zawołał: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Okaż nade mną swoje miłosierdzie. I tak, bracia i siostry, zmierzając do końca, chcę powiedzieć o tym najpiękniejszym miłosierdziu. Wszystko Pan Bóg robi, wszelkie sposoby używa, aby nas, grzesznych, upadłych ludzi, jak już brat to powiedział w świadectwie, przywieźć do swojego serca ojcowskiego. Żeby tego człowieka upadłego, zbuntowanego, znienawidzonego i nienawidzącego wszystkich dookoła, przywieźć do swojego serca. I dlatego Bóg okazał swoją niezwykłą miłość, dał dowód miłości Bożej do nas, dowód miłości Bożej do człowieka, że kiedy byliśmy grzesznikami, Pan Jezus za nas umarł. To jest dowód Bożej miłości do nas. Jakim wielkim dawcą jest Bóg. I bracia i siostry, choćbyśmy wszystko mieli na tej ziemi, choćbyśmy gromadzili nie wiadomo ile, ale jeżeli Jezus Chrystus nie stanie się darem naszego życia, nie będzie przyjęty do naszego serca, do naszego życia, to wszystkie nasze wysiłki są marne. Wniwecz to wszystko się obróci i spłonie, bo nie ma w tym najmniejszej wartości, bo jest budowane bez Boga, na piasku. Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedynym wybawcą. I w tym się objawiła miłość Boga do człowieka, że nie myśmy jako to stworzenie upadłe piersi Boga umiłowali, ale to On nas pierwszy umiłował. I dowodem tej miłości jest krzyż. na której nasz Zbawiciel zawisł. Zobacz, jak Cię Bóg ukochał. Zobacz, jak Cię umiłował, że nie szczędził swego Syna, ale wydał Go na śmierć krzyża. Jezus, nieskalany Boży i święty baranek, przyjął karę Bożą, przyjął Boży sąd za mnie i za Ciebie. Dokonał się Boży sąd, dokonała się Boża sprawiedliwość, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty i musi ukarać mój i Twój grzech, ale ukarał za mój i Twój grzech swojego Syna. 53 rozdział Izajasza mówi nam, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami, Jego sińcami, Jego krwią jesteśmy oczyszczeni, uzdrowieni. To jest dar, za który mamy dziękować ponad wszystko. Całe niebo dziękuje, aniołowie dziękują, całe zastępy nieba dziękują Bogu za Jezusa Zbawiciela, za jedynego Odkupiciela i tam w niebie baranek w sposób szczególny jest wysławiany, uwielbiany. I Bóg chce, żeby był wysławiony i uwielbiony w Twoim i w moim życiu. Jeżeli może jeszcze nie poznałeś osobiście Jezusa, to zawołaj do Niego. Dziś jest czas łaski. Dziś jest czas zbawienia. To jedno maleńkie słówko, szczerze wypowiedziane z serca. Panie Jezu, zmiłuj się nad moim grzesznym życiem. Nie trzeba Panu Bogu mówić nie wiadomo jak długich modlitw. Kiedy ten chłopiec pod koniec swojego życia, ten ciężko chory chłopiec zapytał się, ja się go zapytałem, czy ty się umiesz modlić? On mówi, nie umie. A on mówi, możesz się modlić, tak jak się złoczyńca pomodlił. On powiedział, Panie, kiedy wspomnij na mnie, przypomnij sobie o mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. I Pan Jezus mu odpowiedział, jeszcze dziś, teraz dokonuje się Twoje zbawienie. Pewnemu ślepemu Bartymeuszowi, który siedział przy drodze, zaczął wołać z serca, Panie Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ludzie go uciszali, ale Pan Jezus usłyszał ten głos. Być może był to jeden człowiek w tłumie, w którego sercu Pan Jezus znalazł wiarę. Wielu ludzi, tłumy szły za Jezusem, ocierali się o Niego, dotykali się Go, a jeden ślepy Bartymeusz albo ta kobieta chorująca na krwotok, jedna osoba z całego tłumu dotknęła się Go. I Pan Jezus mówi, kto się mnie dotknął? A oni wszyscy zdziwieni mówią, jak to? Przecież wszyscy się ocierają, wszyscy się dotykają, a Ty mówisz, kto się mnie dotknął? A on mówi, nie, jedna osoba się mnie dotknęła. Jedna osoba, bo moc Boża wyszła ze mnie. Kiedy powiódł oczami po tłumie, to ta kobieta już nie mogła się ukryć. I powiedziała mu, że to ona się go dotknęła. I z jakiej przyczyny się go dotknęła. I Pan Jezus powiedział do niej, idź kobieto, wiara Twoja Cię zbawiła. Przyjść do Pana Jezusa to nie mówić dużo, ale powiedzieć jedno zdanie, zmiłuj się. Okaż miłosierdzie, okaż łaskę nade mną, zgubionym grzesznikiem, bo idę prosto do piekła. Moja droga wiedzie do piekła. Zmień moje życie. I bracia i siostry, niech Bóg będzie błogosławiony w nas dzisiaj. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszych sercach. Niech będzie uwielbiony przede wszystkim przez nasze zbawienie. Pamiętajmy, ponad wszystko uwielbijmy baranka. On jest tym, który gładzi nasz grzech. To jest Boży dar. On ma być w Kościele ponad wszystko uwielbiony. Czasami tak przykro, że mało ludzi się modli. Jakby nie miało Bogu za co dziękować. A za baranka? Baranek. Całe niebo za baranka dziękuje. A dlaczego my byśmy nie mieli dziękować za baranka, który został ofiarowany za nas zbłądzone owce? Tutaj pięknie powiedziała siostra na początku. Jako dobry pasterz on wychodzi, aby szukać to, co zginęło. Podziękujmy Panu Bogu za baranka i podziękujmy Panu Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, Wyznajmy Panu Bogu naszą winę, że często narzekamy, że często szemramy. To jest też sposobny czas, aby wyznać Panu Bogu winę, że nie zawsze doceniamy to, co z Jego łaski otrzymujemy. I myślę, że ta modlitwa wyznaniowa, ta modlitwa korząca się przed Bogiem jest bardzo ważna. Pan Bóg może nadać bieg naszemu życiu całkiem nowy, jeśli w nasze życie wejdzie prawdziwa pokuta, z tego chociażby powodu, że nie dziękujemy Bogu za Jego dary, a przyjmujemy to tak, jakby musiało być. Bracia i siostry, za zdrowie. Jakim to wielkim darem jest być zdrowym, mieć siły od Boga. Nie tylko w młodości, ale też i w starości, że możemy wydawać owoce do późnej starości. Słowo Boże mówi, późna starość, kiedy wierzący, wierny człowiek służy Bogu, to wydaje owoce do późnej starości. Amen? Do późnej starości. Jest świeży. Ja zawsze lubiłem przebywać wśród ludzi starszych, wśród braci, sióstr, bo nigdzie tyle nie nabrałem świeżości, jak od nich. Bo chociaż wiedziałem, że ich ciało niszczeje, ale ten duch jest żywy. Nic mnie tak nie budowało, jak rozmowa ze starszym człowiekiem. Młodzi kochani, jak macie problem, jest wam źle, jest wam smutno, idźcie do starszej, wierzącej osoby, która służy Panu, która kocha Boga, a orzeźwi się wasza dusza. Orzeźwi się wasza dusza. Człowiek mądry to ten, kto przebywa tam, gdzie są siwe głowy. I kiedy w zborze, jak tutaj mam zaszczyt oglądać, są starsi i młodsi, to jest naprawdę wielki Boży dar. Są starsi i są młodsi. Młodzieńcy, starcy, dzieci, wszyscy wielbią Boga. Chwała Bogu. Amen.